Srebrne pokolenie.
Witam Państwa serdecznie, Anna Rębas, to jest audycja Srebrne pokolenie i tutaj ze mną dzisiaj w studio mieli być goście, pani Urszula i Jan Polewscy z Chmielna, ale niestety zatrzymał ich korek. Mam nadzieję, że Państwo nam to wybaczycie. Wiem, że już są w drodze, wiem, że za chwilę tutaj przybędą, także będziemy na nich niecierpliwie czekać. A teraz spróbujemy sobie ten czas jakoś wypełnić przedświąteczną atmosferą i pytaniem, które kieruję do naszej zaprzyjaźnionej z naszym srebrnym pokoleniem seniorki w Gdyni mieszkającej, pani Heleny Urbaniak. Witam panią Helenę bardzo serdecznie na łączach.
Witam także bardzo serdecznie.
Czekała pani na to srebrne pokolenie, bo zapowiadaliśmy je, że będą goście, ale no niestety tak się wydarzyło, także będzie pani musiała być główną bohaterką tego programu, pani Heleno.
No to prawdziwa niespodzianka.
No i co my zrobimy z taką cudowną sytuacją?
Chyba porozmawiamy sobie o nastroju przedświątecznym.
A już jest ten nastrój w pani domu?
Jest. Właśnie za przyczyną tych różnych piosenek, które z radia się rozlegają, one mi towarzyszą już od paru dni, tak właściwie od początku grudnia. Ja bardzo lubię, kiedy właśnie są już te piosenki przedświąteczne, bo to jeszcze nie kolędy, ale chętnie ich słucham i wtedy ten nastrój coraz bardziej wzrasta we mnie i cieszę się na te święta. I chociaż mieszkam samotnie, to wcale mi nie jest smutno.
A wie pani, że ja zawsze marzyłam o tym, żeby przed świętami porozmawiać z kimś, kto mieszka sam i nie tak do końca ma pomysł na te święta i nie do końca jest pewien, że ktoś do niego przyjdzie albo on do kogoś pójdzie.
To znaczy ja się wybieram na święta, tym razem czasem się zdarza, że jestem sama, ale wtedy też sobie jakoś radzę z tym, że wolę jednak być z kimś, przełamać się opłatkiem. Najczęściej jest to rodzina, ale kiedy ona wyjeżdża na przykład na święta, bo nie chce sobie robić kłopotów z całym tym przygotowywaniem, to wtedy idę do koleżanki, która mnie też zawsze zaprasza i nigdy nie jestem sama. Natomiast tym razem jadę do moich krewnych i potem tam zostaję aż do 2 stycznia.
Pani...
Także będę miała bardzo wiele... Mam nadzieję, bardzo miły ten czas końca roku i początku, no a przede wszystkim świąt i Wigilii, bo najważniejsze jest to, żeby jednak móc z kimś porozmawiać, podzielić się opłatkiem, zjeść coś dobrego, no i być w takiej właśnie świątecznej atmosferze.
Cudownie pani o tym opowiada, ja chciałabym, żeby pani opowiedziała coś o sobie, bo słuchacze nie wiedzą, kim jest Helena Urbaniak, ja wiem. Często pani pisze, często pani ma kontakt mailowy też ze mną. Proszę opowiedzieć o swoim życiu, o swojej niepełnosprawności, o tym, ile pani ma lat, co pani robiła w życiu. Tak w skrócie oczywiście.
No powiem tak... 60 parę lat już nie widzę. Mając 20 lat straciłam wzrok ostatecznie, a przedtem traciłam go tak stopniowo przez to, że mając 5 lat zostałam uderzona w głowę kolbą karabinową przez policjanta niemieckiego. No a kiedy straciłam wzrok, to wyuczyłam się masażu w krakowskiej szkole masażu i przez jakiś czas byłam masażystką. A potem, kiedy zachorowałam i już nie mogłam pełnić tej roli w szpitalu, to się zatrudniłam w szkole społecznej i tam uczyłam dzieci niewidome w GSS-ie, czyli w Gdyńskiej Szkole Społecznej, alfabetu Braille'a i tych nowoczesnych technologii, tego bezwzrokowego posługiwania się komputerem. I przez 23 lata tam pracowałam już, będąc na emeryturze oczywiście. I teraz dopiero 2 rok, jak jestem zupełnie wolna od wszelkich obowiązków. No i jest to trochę takie, nie mogę się do tego wciąż przyzwyczaić, ale Myślę, że z czasem, bo jeszcze zamierzam trochę pożyć, znajdę sobie taką jakąś, nie wiem, odskocznię, że zapomnę o tej pracy w końcu.
Ale wcześniej pani przebywała jeszcze w ośrodku dla niewidomych w Laskach, prawda? Proszę o tym okresie troszeczkę opowiedzieć.
To był taki czas, kiedy już nie mogłam uczyć się w szkole masowej, czyli tutaj w Gdyni, tylko trzeba mnie było odesłać właśnie do zakładu specjalnego w Laskach i tam od drugiej klasy do klasy trzeciej zawodowej, czyli od 1947 roku do 1956 byłam w tym zakładzie i tam się nauczyłam tkactwa artystycznego, ale to mi jakoś nie pasowało, więc dlatego poszłam do tej szkoły masażu, bo wolałam mieć do czynienia z ludźmi, a nie z nićmi.
A jak wyglądały Wigilie? Jak wyglądały święta w Laskach?
Tam się bardzo głęboko przeżywa święta Bożego. Zresztą każde święta, bo to jest szkoła katolicka, którą prowadzą siostry franciszkanki, służebnice Krzyża. I założycielka tego zakładu była też niewidomą osobą. To jest Maria, jak ona się nazywała, Róża Czacka. Elżbieta Róża Czacka.
Elżbieta Róża Czacka.
Tak. I ona właśnie ten zakład założyła i tam święta Bożego Narodzenia są radosne, oczywiście tradycyjnie urządzane. Wigilia jest, najpierw jest czytana Ewangelia, potem jest opłatek wspólny i dopiero potem jakieś jedzonko. No i potem długo, długo śpiewa się kolędy i idzie się na pasterkę.
Cudownie. To są takie święta, które na pewno pani bardzo dobrze zapamiętała, a potem w Gdyni już mieszkając, najpierw mieszkała pani z mamą, prawda?
Tak, z mamą, ale muszę powiedzieć, co się teraz trudno do tego przyznać, że wolałam jechać na święta do Lasek, ponieważ z mamą byłam rozdzielona przez 9 lat i powiem szczerze, że jakoś tak ostygło we mnie serce, bo nie mogłam zrozumieć, dlaczego moja mama mnie wysyła do zakładu, to chyba mnie nie kocha i dlatego jakoś tak potem już straciłam ten taki najlepszy kontakt, taki ten dziecięcy kontakt z mamą i bardzo często wyjeżdżałam właśnie na święta do Lasek, bo pamiętałam te piękne celebry wszystkie i powiem szczerze, że teraz to jest mi przykro, że tak mamę zostawiałam. Ale ona miała jeszcze syna, którego też kochała, więc nie była sama.
A teraz nie myślała pani o tym, żeby też Laski odwiedzić w te święta?
Nie, dlatego że ja już teraz tam nie mam żadnych znajomych. Wszyscy już odeszli ci moi, wszyscy dawni znajomi, te siostry. Tam już nikogo nie mam. Także 2 lata temu odeszła moja ostatnia koleżanka. A z tymi młodymi siostrami to ja się niestety już tak nie kontaktuję.
To jak będą te święta wyglądały? Idzie pani do rodziny?
Tak, do rodziny. Już idę 23 i tam my się tam spotykamy, bo rodzina jest bardzo duża. Moja bratanica z mężem mają 3 dzieci, a oni już mają też dzieci, więc nas będzie 20 kilka osób przy stole.
A czego dla pani musi, czego nie może zabraknąć pani zdaniem w święta, żeby ten nastrój był zachowany i żeby przeżywać ten czas godnie i odpowiednio?
Przede wszystkim musi być jakieś takie, jeżeli są jakieś niesnaski, musi być przede wszystkim pojednanie przy opłatku, żeby potem można było swobodnie i szczerze ze sobą rozmawiać. Tak ja myślę. To jest dla mnie najważniejsze, bo właśnie Wigilia jest po to, żeby wszystko, co złe, odeszło i został tylko ten mały Jezusek pomiędzy nami. A jak jest Jezus między nami, to nie może być źle.
Pani Helenko, pani jest osobą, która ma wspaniały głos. Wspaniale pani śpiewa. Na pewno śpiewa pani kolędy przy stole. Podejrzewam, że jest pani jedną z osób, które te kolędy intonują i potem ciągną wszystkie zwrotki do końca. Ma pani jakąś ulubioną kolędę, którą chciałaby pani usłyszeć? Może niekoniecznie tutaj w radiu, ale w ogóle, którą chciałaby pani zaśpiewać albo którą zawsze, która pani się kojarzy z czasem dzieciństwa, młodości?
Ja powiem szczerze, lubię bardzo tą kolędę Lulajże Jezuniu, ale teraz najbardziej lubię taką kolędę, która się poczęła w radiu. To była taka, już za parę dni będzie kolęda, nie zabraknie miejsca. To 4 lata chyba temu napisana została przez kogoś z Polskiego Radia, chyba przez pana Olszewskiego, tak? I nie wiem, kto napisał te...
Ale ma pani pamięć cudowną. Tak, mamy tą kolędę, to zaśpiewamy ją, zagramy ją za chwilkę.
Koniecznie,
dla pani,
bardzo
oczywiście.
Bardzo ją lubię. I ta Kasprzycka bardzo ładnie to śpiewa. I tam ten chór, w którym są i dziennikarze radiowi.
Tak
no
jest.
Bardzo ją lubię, tak.
Bardzo się wspaniale rozmawia. Ja życzę pani naprawdę świetnych, wspaniałych, spokojnych, rodzinnych, radosnych świąt, zdrowych przede wszystkim, pani Heleno. I dziękuję bardzo.
A ja życzę Polskiemu Radiu, żeby miał dużo słuchaczy, takich wdzięcznych jak ja.
Jest pani najwdzięczniejszą naszą słuchaczką. Bardzo dziękuję i dziękuję za przyjaźń, którą pani obdarza nasze srebrne pokolenie. I do usłyszenia może jeszcze przed świętami.
Bardzo się cieszę. Jeżeli się jeszcze usłyszymy, to będę czekała.
I ta kolenda dla pani.
Dzięki serdeczne.
Srebrne pokolenie.
Witam państwa serdecznie. To jest audycja Srebrne pokolenie, jej druga część. W studio są już goście, którzy utknęli gdzieś po drodze w korku. Nie chciałam powiedzieć w zaspach, bo tych zasp nie ma na szczęście, ale korki są, mimo że nie ma śniegu. Tak, pani Urszula i pan Jan Polewscy. Witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Potwierdzam te korki. Rzeczywiście godzina i 15 minut z Chmielna do Gdańska, to jeszcze tak długo nie jechałem. W tych godzinach oczywiście przed takich przedpołudniowych.
No bo państwo z Chmielna jedziecie.
Tak.
Chmielna specjalnie dla nas tutaj, do nas.
Przepraszamy najmocniej, ale no tylko w Gdańsku takie korki były. Powinniśmy przewidzieć.
Nowosztowickie, może coś się stało, nie wiemy,
tak,
wcześniej.
No. Nawet nawigacja nie pokazywała na czerwono, że jest korek, a podjechaliśmy.
Jak jechaliście? Być przed 13 według nawigacji, wyjeżdżając za 10-13.
Rozumiem.
Z Chmielna.
No najważniejsze, że jesteście.
Bardzo przepraszam.
Że dotarliście, macie nawet gitary ze sobą. Tutaj rozumiem, jakieś kolędowanie będzie.
Jak zdążymy na końcu? Może zanucimy.
Musimy zdążyć.
W pierwszej części, nie wiem, czy jak jechaliście, to słuchaliście mojej rozmowy z panią Heleną Urbaniak, 88-letnią osobą z Gdyni. Cudownie się nam rozmawiało. Cudownie opowiadała o świętach, o sobie. Wy się też znacie pewnie, bo tutaj też mieliście okazję pewnie też rozmawiać nieraz, bo jesteście zaprzyjaźnieni z naszą audycją, a ja dzisiaj mam taki pomysł na tą audycję, że właśnie zaprosiłam na antenę osoby, które się udzielają podczas tego mojego srebrnego pokolenia.
Wspaniale.
Które piszą, które odpowiadają na maile, które są zainteresowane tematem audycji. I dlatego tak sobie pomyślałam, że skoro święta, to zrobimy taki mały prezencik właśnie tym osobom, które są przyjaciółmi tej audycji. Pani Janie, patrzę na pana, pani Ulu, też na panią patrzę i uśmiecham się.
A państwo jesteście naszymi przyjaciółmi.
Bardzo serdecznie dziękuję. No i co tam w Chmielnie? Już święta gotowe? Co słychać? Jak pani Urszulo? Jak to wszystko wygląda? Jak rwetes w domu? Głośno wnuki przychodzą, pytają. Proszę powiedzieć kilka słów. Jak państwo się szykujecie do tych świąt? I w ogóle czym są te święta dla państwa?
Kiedy myślę o tych świętach, to bardzo się cieszę, że mam rodzinę. To jest dla mnie najważniejsze. I rodziny się nie wybiera, prawda? Jesteśmy taką rodziną różną, średnią, ale kochającą się i to jest najważniejsze.
A jak duża to jest rodzina?
Rodzina.
Ile osób będzie przy stole?
Mamy 4 wnuczki, ale wszyscy nie będą mogli przyjechać do nas z różnych względów. To musimy policzyć. To będziemy razem w 9, tak? Tak. Razem z Puckiem. 9 będzie nas osób. Nie jest to bardzo liczna rodzina. Mąż ma bardzo liczną rodzinę, ale we Wrocławku...
No, będzie 10.
A 10, to będzie, 10. Będzie nas 10. Osób. Jak przyjeżdżały moje dzieci, to byłoby, nasze dzieci byłoby 14 osób. To się trzeba trochę nakrzątać. Ale my też tak robimy już od lat, że co roku spotykamy się w innym gronie.
W innym domu.
Tak, w innym domu. I na przykład w tamtym roku Wigilia była u mnie, 2 lata temu była u mojej córki Anny Zięcie w Gdańsku, a w tym roku jedziemy do Pucka, gdzie czekają na nas bardzo mili teściowie mojej córki. Stasia, bo tak Stasia chce, żeby mówić, i Jurek. No, są w zaawansowanym wieku, bo Stasia ma 87, Jurek skończył 93, ale bardzo lubią podróżować i nie za bardzo są jednak tak zadowoleni, że ta Wigilia będzie w Pucku, bo oni by woleli się gdzieś przejechać i wybrać gdzieś.
No właśnie, myśmy z dr Dagmarą Wiewiórkowską-Garczewską miały taki program odnośnie właśnie wyjazdów.
Tak, pamiętamy.
Pamiętacie, tak, prawda? Tak, żeśmy rozmawiały. A tu się okazuje, że nie do końca seniorzy.
Są wyjątki,
tak, dokładnie.
Mimo, że Stasia już nie chodzi, chodzi przy balkoniku, jak była rok temu u nas, to Janusz użyczył jej krzesła od komputera, powiedz, jak
takiego
to było.
Na kółkach, które było łatwiej ją pod ten stół, prawda, umieścić, podsunąć i potem z powrotem, jak potrzebowała do toalety, czy gdzieś wyjechać, podjechać bliżej i już miała kilka kroków tylko wtedy z tym balkonikiem do łazienki, tam z pomocą sobie poradziła.
Ale za to jesteśmy dumni, bo nasze wnuczki z tematem starości, które w kwietniu skończą po 8 lat, czy jeszcze są 7-latkami, są bardzo dobrze zapoznane i umieją i wiedzą, jak postępować. I chyba lubią starość, więc my się bardzo cieszymy, bo to też powoli ta kolej już idzie.
Ja się cieszę, że pani używa tego słowa w ogóle.
Tak.
Starość, tak. Bo to takie słowo trochę na marginesie i trochę nielubiane i ludzie generalnie nie lubią tego słowa
ale
używać.
Ale pani Aniu, dusze bardzo młode.
Dokładnie
bardzo,
tak.
Bardzo.
Bo to trudno, mnie się wydaje osobiście, trudno określić ten wiek, prawda, ten przedział, kiedy ta starość się zaczyna, prawda, bo jak widzimy w życiu u sąsiadów, prawda, z różnych powodów, czy to chorobowych, czy innych, to można być już staruszkiem, mając i no nawet nie przesadzę, i 50 lat, bo się już nie chce nic, prawda, i się już tylko myśli, że kiedy odejdę, a ktoś ma 80 czy 90, jak ten Jurek z Pucka, i my pojedziemy, on tam lubi
Jurek
zagrać.
Jurek, że święta kielicha wypije.
Lubi zagrać na harmonijce ustnej, zaśpiewać jakąś piosenkę po kaszubsku. I chociaż wnuczki nie są zadowolone, no bo one nie znają tego języka tu w szkole, to mówią,
akceptują.
Dziadek zawsze śpiewa po kaszubsku i my nie wiemy, o co chodzi, o czym on śpiewa.
Musi się języka uczyć, mówimy wtedy.
Czyli jest wesoło, jest gwar.
Bardzo wesoło. To są bardzo weseli, kochani ludzie. I mamy bardzo wesołego zięcia. I chcemy, pani redaktor, powiedzieć, że zięć między innymi jest lekarzem medycyny sportowej. Daje nam czasem tak w kość, że...
Te ja, rady takie nie,
właśnie,
nie,
ja nie
do
jest,
wykonania.
Ja nie jestem dobrą uczennicą w tym temacie, ale mąż mógłby się pochwalić, jakich cudów dokonał w tym roku.
Ja korzystając z tego, że rozmawiamy o świętach, rozmawiamy o tej atmosferze, rozmawiamy o tym, co się w naszych domach dzieje, też zachęcam państwa, słuchaczy, do tego, żeby chociaż jednym zdaniem napisali, czy to już u was się to wszystko rozpoczyna, czy to już trwa, czy już czuć, słychać, smakujecie te przygotowania w kuchni, w pokoju.
Niech zaopatrzeniowiec powie.
Właśnie jak to wygląda. Czy już szykujecie choinki? Czy ustawiacie te choinki? Jakie są zwyczaje u państwa? 603-06-06-06 to jest taki nasz numer, na który możecie państwo pisać. Czy czekacie z tymi choinkami do Wigilii na przykład? Bo też to są różne zwyczaje. Panie Janie, jak
dokładnie
to jest u was w domu?
Te święta Bożego Narodzenia są dla mnie i żony bardzo ważne. A składa się na to kilka przyczyn. Bo chyba najważniejsza z nich to tradycja, zarówno ta katolicka, jak i rodzinna, które obie nawzajem się przeplatają. I ta katolicka, czy przede wszystkim Wigilia, Mikołaj dla dzieci, łamanie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, kolacja wigilijna, czy śpiewanie kolęd. I jak się uda, to i pasterka, to wszyscy są szczęśliwi. I następne kolejne 2 dni świąt, kiedy można spotkać się z Jezuskiem w kościele i też posłuchać pięknie śpiewanych kolęd. A ta tradycyjna to właśnie spotkanie, jak się ona wcześniej powiedziała, z dziećmi i wnuczkami. A wcześniej te przygotowania właśnie do świąt, o których tu pani redaktor się pyta. Ta lista zakupów do wykonania.
Bardzo czasem długa.
A trzeba pamiętać, a to wysłać kartki świąteczne, a to zadzwonić z życzeniami świątecznymi do rodziny czy znajomych. I ta cała krzątanina przedświąteczna, jak sprzątanie, ustawianie tej choinki właśnie, jej przystrojenie.
Ściąganie kartonów z strychu.
Ale przyznacie sami, jaki to ma urok. Jaki to ma urok, te przygotowania do świąt.
Ale dokładnie. Te zapachy, które potem się roznoszą, prawda? I tych zrobionych produktów, które żona przygotowuje w kuchni. I ten zapach potraw i ciast, prawda? Bukiet zapachu wypełniający dom. To się czuje wtedy te święta.
Pani Ulu, ma pani jakąś taką potrawę, którą tak. się pani chwali?
Nie mamy 12 potraw.
Która w rodzinie jest znana, tak, że to pani.
Ja gotuję tak, zupę grzybową, gotuję sos z grzybów takich suszonych i z grzybów, które są mrożone, świeże. I tu jestem specjalistką, oczywiście tam jest masło klarowane, ale jestem specjalistką od kapusty z grochem, ponieważ gotuję kapustę, że pół kapusty daje takiej kwaśnej, pół słodkiej. I do tego groch. Też to jest tylko takie, tak, okraszone, takie tylko okraszone, bo i po prostu musimy tego gotować no nieraz więcej niż 3 kilogramy.
W największym garku, jaki mamy.
Jaki tylko mamy, a w dwóch garkach i potem mieszamy jeszcze z tym grochem.
Bo to takie dobre.
No bo to ma takie powodzenie po prostu. To jest takie zwyczajne.
Potem jeszcze wszyscy dostają.
Jeszcze na wynos, bo moje wnuczki przychodzą i mówią, a zięć też tylko je takie bezmięsne potrawy. Ale też, kiedy gotuję ten sos grzybowy, taka przychodzi mi refleksja, bo dziadek nauczył dziewczynki zbierania grzybów, wszystkie 4 wnuczki.
No i potem jak
to jest sos taka, grzybowy.
Tak,
tak jest, one zbierają. Ja czasem nie jestem zadowolona, bo one biegną, są niskie i wszystkie grzyby przed nami widzą. to jest taki...
Chciałam powiedzieć, że jedna z wnuczek jest taka ostrożna, tak. Jak żona poda jakieś danie, nieważne jakie, w których są grzyby, czy to będzie nawet zupa kapuśniak, tam będzie grzybek, to ona mówi, babciu, a tam to nie jest trójak? Tak się boi, żeby grzyb któryś nie był trujący. A Hania, druga jej siostra, mówi, jak nie chcesz, to ja zjem. Mówi.
A ja wtedy mówię, ale przecież Helenko, ty zbierałaś te grzybki. A ona mówi, no tak, i wtedy zjada. Także to jest takie przyjemne, bo to są też takie miłe wspomnienia.
A co na słodko?
Na słodko tradycyjny sernik, jabłecznik. I też można powiedzieć, że u schyłku mojego, kruche też robię pyszne, ale u schyłku mojego już się nauczyłam się drożdżowiec piec. Moja mama wspaniały piekła. Jeżeli pani Rosa zapyta o słodkie, to taką anegdotę opowiem prawdziwą z mojego domu rodzinnego.
Bardzo
proszę. Albo ty opowiesz może?
Nie opowiesz, bo to twój tato.
Mój tato też był zaopatrzeniowcem i zrobił wszystkie zakupy dla mojej mamy. Moja mama była bardzo wybredna, ja się już nauczyłam, że mamasz wspaniale wszystko kupuje. I kupił wspaniały w Kaliszu makowiec. Naprawdę z dobrej cukierni wspaniały makowiec. To taka budka cukiernicza na rynku. I kiedy przyniósł makowiec, moja mama powiedziała, za mało maku, proszę Janek, idź odnieść ten makowiec. Mój tato się bardzo wstydził. Położył ten makowiec tam na śmietniku.
Przy śmietniku,
żeby może ktoś zabierze, może ktoś... w każdym razie nie wiem, na co tam liczył. I poszedł i kupił inny. Ja się nauczyłam od tej historii, że nawet jak coś mi się nie podobało w zakupach, to staram się nigdy tego nie mówić.
Co musi być na święta najważniejszego?
To klimat, pani Aniu, serce.
Co jest dla was najważniejsze w święta?
To, że się spotykamy, że mamy rodziny, tak jak powiedziałam na początku, to jest ta miłość taka rodzinna i to, że staramy się, bo są różne takie punkty zapalne, to staramy się też przy tym stole, żeby nie poruszać, wyciszyć tematy, które są niezręczne.
Albo minąć.
Tak powiem.
No bo takich tematów
nie podejmować.
Tak, nie podejmujemy. Staramy się lub uczymy się z mężem, jak to powiedzieć?
Omijać.
Jak to odwrócić tak nieraz, uwagę, żeby coś innego, żeby się nie denerwować, ominąć, żeby właśnie. Mhm. Są zawsze prezenty. To nie są jakieś takie bardzo drogie, wyszukane prezenty, ale są. Dzieci się cieszą ze wszystkiego. No to jeszcze o Mikołaju, jaką miałeś rolę i dziewczyny poznają po twoich perfumach.
Idziecie na pasterkę?
Chodzimy na pasterki. Nieraz już, jak jesteśmy bardzo zmęczeni, to najczęściej panowie chodzą. Ale staramy się też chodzić.
Jak już nóżki nie wytrzymują.
Tak, po tym całym dniu. Ale może jeszcze o tych perfumach, jak poznały cię jako Mikołaja.
Tak, byłem Mikołajem. Tak. Dziewczynki wtedy miały około 4 lat. I oczywiście tak wszystko było urządzone, że nie wiedziały, że zauważyły tylko, że mnie nie ma. I potem jak usiadłam jedna na kolankach, jak zaprosiłem jako Mikołaja, mówię, usiądź, dam ci coś dobrego, tutaj Mikołaj ma dla ciebie. I potem skończyło się, ja wyszedłem, wróciłem i Hania mówi, ja wiem chyba, kto to był ten
bo
Mikołaj.
Pachę. Mówi, nie powiedziała pachnie, tylko pachę.
Bo pachę mówi tak, jak dziadek mówi.
Dziadek chciał te perfumy zmieniać na Mikołaja.
Rozumiem.
Także tak opowiadamy, żeby też inni dziadkowie rozumiem. Lub wujkowie przestrzegali, że to dzieci są bardzo sprytne i takie dobrzy obserwatorzy życia.
No i w czasie świąt właśnie przypominamy sobie też te smaki tak. właśnie z dzieciństwa, jak to pani doktor powiedziała o tych smakach, o tych potrawach i wtedy wspominamy i tych, którzy odeszli, bo pamiętamy te smaki. Nie wiem, jak to się dzieje, ale pamiętamy smak, ja przynajmniej pamiętam dużo potraw, smaku potraw, które moja mama jeszcze w świętej pamięci gotowała. I Ula ma takie z kolei powiedzenie, to też powiem jako żart, że jak jest jakiś temat, który, nieważne jaki, czy to będzie polityczny, czy inny, to Ula mówi tak, ja jako zwykła gospodyni od kapusty, i to tam się skojarzyło, co dzisiaj Bałtyka, mówi, uważam, że tak i tak. I to często powtarza to ja jako gospodyni od kapusty.
No
to mi się bardzo spodobało.
Kapusty, tak.
bo jest specjalistką od kapusty.
Oczywiście w gronie rodziny, bo tutaj ja z nikim nie chciałabym konkurować.
Na wynos żona nie robi. Nie.
W ogóle tak patrzę na was i zapominam, co mam powiedzieć, bo patrzę na panią Ulę, patrzę na pana Jana, jesteście piękni.
O, dziękuję.
Naprawdę, wyglądacie cudownie, wyglądacie młodo, wyglądacie radośnie, wyglądacie tak słonecznie, że tak powiem, naprawdę. Może to te święta, może to ten
to
klimat.
To jest czas nadziei, prawda, święta, to
no
jest
coś
czas
w tym
też
jest.
Nadziei, prawda,
słuchajcie
miłości,
państwo,
dobroci.
Tutaj macie też pozdrowienia
dziękujemy.
Od pana, ja przeczytam, od Tomka, Gabrysi i o, trzech piesków.
Bardzo.
Bardzo dziękuję.
W studiu Radia Gdańsk się poznaliście,
tak.
a teraz
tak.
blisko Chmielna, w Brodnica Górna.
Znamy.
Tak. Znacie, wiecie, tak, kto tak, pan Tomasz.
Tak, piekarnia tam piękna
tak,
jest.
Tak, dziękujemy
tam.
Bardzo.
To macie to pozdrowienia
panie
na
Tomku,
antenie.
Pan chyba ze mną konkuruje, bo wydaje mi się, że pan więcej SMS-ów pisze do Radia Gdańsk ode mnie.
O tak, to prawda.
Ale gratuluję.
Także
bardzo dziękujemy.
Pierwsze pozdrowienia przekazane. Też tutaj ktoś o naszej starości napisał, bo żeśmy się o starości wypowiadali.
No tak, no starzy już też
że jestem. Nie ma starości, mam 70 lat i jesteśmy młodsi inaczej.
No inaczej, właśnie. Pięknie, bardzo dziękuję za to określenie.
Jeszcze bym chciał, też mi się skojarzył, jak pani doktor powiedziała o starości, że pani powiedziała, że pięknie wyglądamy, bo chciałem jeszcze powiedzieć tak, to nie ja wiem, nie usłyszałem to gdzieś, że starych zdobi chyba odwróciłem. Staranie, młodych zdobi młodość, a starych staranie.
Dobrze,
więc staraliśmy się, jadąc do pani, żeby też wyglądać.
Ale mam dla was zadanie. Mam pani Ulu i pani Janie mam zadanie, bo przysłałam SMS-a pani Majka.
Tak.
Takiego. Witam. Czy wiecie, że takie programy, rozmowy o świętach prawie idealnych, czyli takich, jakie my chcemy tutaj państwu narysować, i chcemy stworzyć taką atmosferę, no prawie idealną, no bo taka atmosfera jest u was akurat.
Ale przepraszam, nie jest idealnie.
Potrafią ranić,
no, na pewno
kaleczyć
też, tak.
prawie żyletką po duszy i sercu. Tak ktoś napisał, pani Majka tak napisała.
Bardzo, bardzo mi jest przykro i współczuję pani, że pani takiego SMS-a w czasie trwania tej naszej audycji musiała napisać, bo widocznie spotkało panią coś w życiu, że jest pani w tej chwili bardzo ciężko. Miejmy nadzieję,
wszyscy
że...
wszyscy wiemy, proszę państwa, o tym, że nie wszyscy państwo pójdziecie na święta, że nie wszyscy przełamiecie się opłatkiem, że nie do wszystkich państwa ktoś przyjdzie. My mamy tego całkowitą świadomość.
Ja to chciałam właśnie powiedzieć jeszcze, że to nie są takie idealne święta. My się cieszymy, jak powiedziałam na początku, że mamy rodzinę, ale nie mamy, jak już mówiłam wcześniej, nie mamy 12 potraw i nie mamy, tak jakby powiedzieć, no
nie musi być wszystko idealnie. Ważne byłoby
ale
ciepło.
Ważne, że staramy się też o to ciepło i zawsze z mężem, jak się nawet tak trochę pospieramy, to mówimy, słuchaj, do świąt zawieszamy topór wojenny. Tak, do końca roku zawieszamy topór wojenny. Natomiast ja chciałabym się odnieść do pani, jeżeli pani redaktor pozwoli, powiedzieć tak, że te dni w życiu bywają różne. I zawsze proszę pamiętać, że po burzy świeci słońce. Ja życzę, żeby to słoneczko pani zaświeciło.
A ja życzę, żeby pani Majce, która napisała tego SMS-a, właśnie też to słońce zaświeciło. Słuchajcie, mamy końcówkę programu. Musimy zaśpiewać coś wspólnie, bo jest gitara i musimy powiedzieć wiersz najpierw. Wiersz pani Ulu pod tytułem...
Wiersz pod tytułem Podróż.
Bo pani specjalnie przygotowała jako prezent mikołajkowy dla państwa i dla słuchaczy.
I ja życzę państwu powrotu do świątecznego dzieciństwa. Może pani Majko, pani coś miłego sobie pomyśli ze swojego domu rodzinnego. Życzę państwu tych wspomnień. Czy państwo tęsknicie? Bo ja bardzo tęsknię za moim domem rodzinnym. Autorem wiersza jest Konstanty Gałczyński. Podróż. A podobno jest gdzieś ulica, lecz jak tam dojść? Którędy? Ulica zdradzonego dzieciństwa, ulica wielkiej kolędy. Na ulicy tej taki znajomy, w kurzu z węgla, nie w rajskim ogrodzie, stoi dom jak inne domy. Dom, w którym żeś się urodził. Ten sam stróż stoi przy bramie, przed bramą ten sam kamień. Pyta stróż: gdzieś pan był tyle lat, wędrowałem przez głupi świat. Więc na górę szybko po schodach wchodzisz, matka wciąż taka młoda, przy niej ojciec z czarnymi wąsami i dziadkowie, wszyscy ci sami. I brat, co miał okarynę, potem umarł na szkarlatynę. Właśnie ojciec kiwa na matkę, że już wzeszła gwiazdka na niebie, że czas się dzielić opłatkiem. Więc wszyscy podchodzą do siebie i serca drżą uroczyście, jak na drzewie przy liściach liście. Jest cicho, choinka płonie, na szczycie cherubin fruwa, na oknach pelargonie blask świeczek złotem zasnuwa, a z kąta z ust brata płynie kolęda na okarynie.
Jeszcze tylko powiem słowo. Korzystając z bycia na żywo w audycji, chcielibyśmy podziękować bardzo serdecznie pani redaktor Anie Rębas i pani doktor Dagmarze Wiewiórkowskiej-Garczewskiej, życząc za wspaniałą audycję Srebrne Pokolenie, a z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się nowego roku życzymy słuchaczom i całej ekipie Radia Gdańsk, żeby choinka razem ze swoją magią świąt przyniosła wszystkim zdrowie, miłość, szczęście i pokój. Pozdrawiam też moje dzieci w Holandii, które nie mogą do nas przyjechać z ważnych przyczyn osobistych i swoich sąsiadów, bez których też byłoby nam smutno.
Naszą synową Gosię wymienimy, naszego syna Michała i wspaniałe wnuczki Marysię i Zuzię. Ściskamy
mamy
mocno.
Mamy półtorej minuty, pani Janie.
To jeszcze jak pan. Mamy półtorej, mamy...
Ale nagranie.
To króciutko zaśpiewamy, tylko Lulajże jest Zunio.
To szybciutko. Oj, chyba coś tam nie stroi.
Stroi
wszystko.
Lulajże Jezuniu, moja perełko, lulajże Jezuniu,
troszeczkę głośniej,
pieść ci dełko, lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go matulu w płaczu utulaj, lulajże Jezuniu, lulajże, lulaj, a ty go matulu w płaczu utulaj.
Bardzo serdecznie dziękuję za życzenia. Państwu również, że pisaliście SMS-y, że byliście z nami, że odebraliście te życzenia, które pani Urszula i Jan Polewscy z Chmielna złożyli. Napisało trochę ludzi do was, tutaj trochę SMS-ów, dziękując wam za taką pogodę cudowną życia i ducha. I ja również państwu wszystkim, którzy teraz robią uszka, lepią ciasteczka i szykują święta, życzę wszystkiego dobrego i pogodnych i zdrowych świąt. Anna Ręba, skłaniam się, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Srebrne pokolenie.